Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Paweł Błędowski. Rozpoczynamy kolejny datownik. 14 marca 1980 roku wstrząsnął Polakami. Tego dnia niedaleko warszawskiego lotniska Okęcie rozbił się powracający z Nowego Jorku samolot Polskich Linii Lotniczych LOT IU-62 Mikołaj Kopernik. Zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi. Wśród pasażerów tego feralnego lotu, jak Państwo zapewne pamiętają, była także piosenkarka Anna Jantar. A dziś gościem audycji jest Dariusz Burliński, dziennikarz i autor książki Katastrofy lotnicze, tajemnice wypadków polskich samolotów. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Zanim powiemy, panie Dariuszu, o tym feralnym dniu, chciałbym najpierw porozmawiać o samej maszynie. Samolot Mikołaj Kopernik, znalazłem taką informację, został zakupiony przez LOT w roku 1972 i ponoć Polakom bardzo zależało na tym, żeby tam znalazło się dodatkowe amerykańskie wyposażenie. Chodziło bodajże o system nawigacyjny i ponoć towarzysze radzieccy nie byli zadowoleni z tego powodu.
Tak, rzeczywiście. To był model samolotu, który był kopią Vickersa VT-10, trochę ubogą, można powiedzieć, bo osiągi miał dużo, dużo słabsze od swojego brytyjskiego pierwowzoru.
I chyba to był samolot transportowy, panie Darku, prawda? Ten VT-10.
Ostatni VT-10 bodajże zszedł z powietrza w 2007 roku i on był wykorzystywany przez armię brytyjską jako samolot cysterna. Mm-hmm. Natomiast był bardzo popularny w Wielkiej Brytanii jako samolot pasażerski. Nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale Wielka Brytania była ojczyzną tego samolotu. Był szczególnie doceniany za to, że był cichy w środku. To było takie wow epoki Gierka, że wreszcie bez międzylądowań możemy sobie polecieć do swoich ziomków za ocean. Problemem tego samolotu było tylko to, że on miał 4 silniki zamontowane z tyłu na wysokości ogona i w przypadku wybuchu jednego silnika mogło dojść do wielkiego nieszczęścia.
No właśnie, istniało duże prawdopodobieństwo, że jeżeli jeden silnik zawiedzie i na przykład rozpocznie się tam pożar, to niemal automatycznie pozostałe silniki zostają zagrożone.
Tak, tak było właśnie w przypadku Kopernika. Rozpoczniemy od tego, dlaczego silnik numer 2 w Koperniku wybuchł.
Właśnie, jakie były tego przyczyny? Bo później oczywiście narosło wiele kontrowersji. To było także wszystko związane z tymi komisjami, które pracowały nad zbadaniem przyczyn tego wypadku, ale zdaje się, że już u zarania ten silnik miał w sobie wadę konstrukcyjną.
Ten silnik w ogóle nie powinien być w tym samolocie, w tym konkretnym, w Koperniku, ale może od początku. Mhm. Otóż ten pechowy lot, tragiczny lot rozpoczął się według czasu polskiego o 21:18 w Nowym Jorku.
Na lotnisku Kennedy'ego.
Dokładnie. Co prawda PAP później pomylił się w korespondencji i pierwsza korespondencja, jaką podał, jeśli chodzi o marszrutę, podał, że rozbił się samolot lecący z Montrealu, co nie było prawdą, sprostowano. W ogóle na samym początku ten lot już był pechowy, dlatego że był spóźniony przez śnieżycę. Pasażerowie siedzieli w terminalu, załoga była gotowa do lotu i czekano, aż nad Nowym Jorkiem przyjdzie śnieżyca. I wystartowano o 21:18. Miano lądować, znaczy Kopernik miał wylądować o 9:40. O 9:40 nie było go jeszcze nad Polską. Około godziny 11 z minutami zameldował się nad kontrolą obszaru w Warszawie i zaczął podchodzić do lądowania. Za sterami tego samolotu była doświadczona załoga. Paweł Lipowczan, kapitan, 12 tysięcy godzin wylatanych oraz drugi pilot Ireneusz Łachecki, 9 tysięcy. To rzeczywiście nalot robiący wrażenie. Zmniejszono prędkość do minimalnej, włączono, drugi pilot włączył dźwignię wysunięcia podwozia i od tego momentu rozpoczęły się rzeczy, które nie powinny się zdarzyć. Otóż nie wiadomo, czy podwozie wyszło, czy też nie. W każdym razie lampka w kabinie pilotów się nie zapaliła. Co się często zdarzało w tych samolotach, więc procedura była taka, że...
Odchodzimy na drugi krąg wtedy, prawda, panie Dariuszu?
Dokładnie. Meldujemy, mamy kłopoty z podwoziem, odchodzimy na drugi krąg. I tak było i w tym przypadku godzina 11:14 i kilka sekund kapitan Paweł Lipowczan melduje wieżę, odchodzimy na drugi krąg, włącza, zwiększa ciąg silników, no i wtedy dochodzi do katastrofy. Silnik numer 2 wybucha, niszczy silnik numer 1, tak naprawdę całe usterzenie ogonowe i jeszcze jeden silnik po drugiej stronie, więc tak naprawdę ił staje się wielką kupą złomu, która leci w kierunku ośrodka opiekuńczego, bo akurat takowy znajdował się niedaleko pasa startowego.
Czy to znaczy, panie Dariuszu, że samolot był już całkowicie niesterowny, że piloci absolutnie nie mieli żadnego wpływu na tor lotu maszyny?
To nawet w oficjalnym komunikacie było, dlatego że tak naprawdę nie wiemy, co się działo w ostatnich 26 sekundach lotu.
Nie mamy zapisu.
Nie mamy zapisu. Po wybuchu jeden z odłamków silnika z turbiny odciął zasilanie do czarnej skrzynki, więc możemy się tylko domyślać po torze lotu, co tam się działo w środku. Otóż Paweł Lipowczan ostatnimi siłami, mając tylko możliwość kierowania w płaszczyźnie, skierował latające kupę złomu na teren niezabudowany. Dlatego samolot uderzył w skrzydło, najpierw drzewo, później uderzył w zamarznięto fosę Fortu Okęcie. Ogon przegonił, złamał się i przeleciał nad wrakiem. No i niestety nie było szans na to, żeby ktoś z tej katastrofy wyszedł żywy.
Powiedzmy, panie Dariuszu, o tym, co wydarzyło się technicznie, jeśli chodzi o silnik. Jeśli dobrze pamiętam, to wał turbiny był odpowiedzialny za tę usterkę, ponieważ ta turbina rozkręciła się do prędkości, do której nie powinna się rozkręcić, tak?
Oficjalny komunikat komisji brzmiał, ja pozwolę tu sobie zacytować. W końcowej fazie lotu podczas podejścia samolotu do lądowania nastąpiło zniszczenie turbiny lewego wewnętrznego silnika na skutek niekorzystnego i przypadkowego zbiegu okoliczności ukrytych wad materiałowo-technologicznych, które doprowadziły do przedwczesnego zmęczenia wału silnika. Częściami zniszczonej turbiny zostały uszkodzone dwa inne silniki i układy sterowania samolotem. Ster wysokości i kierunku, to właśnie to, o czym mówiłem. Dysponując jedynym sprawnym silnikiem oraz możliwością sterowania tylko poprzez wychylanie lotek, załoga zdołała jeszcze, co potwierdzają analizy i świadkowie, ukierunkować tor samolotu, także zderzenie z ziemią nastąpiło w miejscu niezabudowanym. Otóż okazało się, że według gwarancji producenta silniki IUF powinny bezawaryjnie pracować około 5000 godzin lotu. Prawda była zupełnie inna. Z 50 silników użytkowanych przez LOT niemal połowa ulegała awarii po 2000-3000 godzin lotu. No ale wiadomo, pod koniec lat 70. pod rządami Gierka Polska pogrążała się w kryzysie, więc jakiś innowator wdrożeniowy stwierdził, że możemy najpierw latać, te silniki mogą wytrzymać 8000 godzin, nawet ponad 8000 godzin, a poza tym możemy robić tak, że będziemy wymieniać silniki. Jeden będzie takim liderem i będzie
stuprocentowo pewny.
Dokładnie, a reszta może się jakoś uda. I pech chciał, że ten silnik, który wybuchł, ma swoją bogatą historię, bo został wyprodukowany w 1975 roku, czyli 5 lat przed katastrofą. Pierwszej awarii doznał już po około 1700 godzinach lotu. Później z początkiem 1979 zaczął wpadać wibracje, które przekraczały dopuszczalny poziom. Silnik wymontowano i odstawiono. Wcześniej silniki były remontowane przez Związek Radziecki, ale wiadomo, oszczędności, więc robiliśmy to na miejscu. No i tak w dokumentach zostało to, nie wiadomo, nawet prokurator nie znalazł winnego w tej sprawie, zamotane, że ten silnik bez remontu odstał swoje w magazynie i trafił z powrotem do IWA-62M, do Kopernika.
I został ponownie zamontowany bez żadnej naprawy.
Tak, dokładnie, odleżał swoje, świeże do powietrza nabrał, przykręcono go i wysłano. I tak naprawdę lot z 13 marca był skazany na to, że przy pierwszym mocniejszym zwiększeniu mocy on po prostu musi skończyć się tragedią.
No właśnie, czy ja dobrze rozumiem, że przy tej usterce silnika to była taka opóźniona bomba zegarowa, że dodanie maksymalne mocy w każdym momencie mogło spowodować rozerwanie tej turbiny?
Tak, oczywiście. Po prostu to jest tak jak, nie wiem, w odkurzaczu, w młynku turbina niskiego ciśnienia, która krąży nawet 12 tysięcy obrotów na sekundę, ona po prostu wpada w wibrację no i wybucha. I wybucha. No, w przypadku samolotu, który miałby, czy ma silniki na skrzydle w gondoli, te obecne maszyny, które Boeing czy Airbus, które mają właśnie silniki na skrzydłach, no, w przypadku eksplozji takiego silnika nie ma takiego zagrożenia. Tutaj bomba silnikowa rozwaliła 3 silniki i całe usterzenie. No, to był przepis po prostu na superkatastrofę.
Nie wyciągnęliśmy wniosków, czy może te osoby, które powinny, nie wyciągnęły wniosków, bo w 87 roku wydarzyła się jeszcze straszniejsza, jeśli chodzi o liczbę ofiar, katastrofa w Lesie Kabackim i znów IU-62.
Tak, to prawda. I znów wał.
Znów to samo.
W silniku. Tam też była taka super innowacja wdrożeniowa, dlatego że wał, wiadomo, chodzi w łożysku. Tam zmieniono łożysko. Mniej kulek dano. No, mniej kulek to...
Więc zupełnie inne tarcie się pojawiło w tym łożysku.
Dokładnie. I prawda była taka, że nie poinformowano o tym, że trzeba tym częściej smarować. No i wtedy rzeczywiście doszło do największej katastrofy pod względem ilości ofiar w historii polskiego lotnictwa. Też przez byle jakość.
W obu tych przypadkach, mimo że skończyło się to wszystko tragicznie, trzeba wspomnieć, jak fantastycznych lot w tamtych latach miał pilotów, bo gdyby nie ich interwencje w tych ostatnich sekundach, mogłoby zginąć o wiele więcej osób.
Tak, oczywiście Paweł Lipowczan jest prywatnie moim bohaterem, ponieważ wiedział doskonale, to był doskonały pilot, wiedział doskonale, czym to pachnie i co może się stać, a jednak do końca, do ostatnich sekund...
Działał świadomie.
Działał świadomie i walczył o to, żeby było jak najmniej ofiar na ziemi. Ja pragnę Państwu przypomnieć, czy powiedzieć, że tam akurat przed progiem pasa startowego jest bardzo ruchliwa trasa z Warszawy na Kraków, Katowice.
Ale jak krakowska, tak jest.
Tak jest. W momencie uderzenia w drogę czy w ośrodek dla trudnej młodzieży, no, ofiar byłoby znacznie więcej.
Panie Dariuszu, pięknie dziękuję za tę rozmowę. Przypomnę, że gościem datownika był dziś Dariusz Burliński, dziennikarz i autor książki Katastrofy lotnicze, tajemnice wypadków samolotowych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrej nocy.